Otwórzmy proszę Księgę Sędziów, rozdział pierwszy, strona 264 w Biblii Warszawskiej. Pomódlmy się. Panie Boże, Twoje słowo jest wspaniałe, jest bogactwem informacji o tym, kim Ty jesteś, ale Twoje słowo nie jest tylko zwykłym zbiorem informacji, ale Ty, Panie, działasz poprzez Twoje słowo. I są miejsca w Twoim słowie, które łatwiej jest nam zrozumieć i są takie, które trudniej. I dla wielu z nas to, co dziś będziemy czytać, należy do tej drugiej części, właśnie do tych słów, które są trudniej zrozumiałe. Dlatego, Panie, prosimy Ciebie o to, żebyś dzisiaj używał Twojego słowa poprzez Ducha Świętego, dawał nam oświecenie, żebyśmy rozumieli to, co Ty chcesz nam powiedzieć. Żebyśmy rozumieli lepiej, kim Ty jesteś. Żebyśmy rozumieli lepiej, kim jest człowiek. Żebyśmy głębiej, bardziej Ciebie poznali. I żeby Twoje słowo, Twoje żywe słowo dzisiaj zmieniało nasze serca, zmieniało nasze umysły i wyposażało nas we wszystko, co potrzebujemy, czego potrzebujemy do normalnego, praktycznego życia jako Twoje dzieci. Prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Na początek chciałbym opowiedzieć trzy historie. Trzy historie. W pewnym kraju, którego mieszkańcy utrzymywali się głównie z rolnictwa, kilka upraw zostało zaatakowanych przez robactwo. Mieszkańcy szybko zrozumieli, że muszą pozbyć się tego insekta, ale w tym celu potrzebne było zatrucie środkiem owadobójczym wszystkich upraw w całym kraju, na tych, na których robactwo żerowało. I wszyscy uzgodnili, że tak należy zrobić, żeby chronić cały kraj. W rzeczywistości jednak rolnicy zatruli tylko część swoich upraw, gdyż każdy chciał zachować chociaż trochę swojego plonu dla siebie. Problem w tym, że w ten sposób żadnego plonu nie było, ponieważ robactwo rozprzestrzeniło się na cały kraj i zniszczyło wszystkie uprawy i w tym kraju nastał wielki głód. Był też pewien człowiek, który udał się do lekarza, bo od pewnego czasu skarżył się na silne bóle głowy, halucynacje, apatię. Kiedy lekarze wykonali szereg badań, okazało się, że człowiek ten ma pasożyta, który zadomowił się w jego mózgu i jedynym w pełni skutecznym sposobem na pozbycie się tego niechcianego gościa jest usunięcie go chirurgicznie. Lekarze przeprowadzili więc operację, po której poinformowali pacjenta, że usunięto z jego mózgu 10 larw pasożyta, ale pozostawiono dwie, ponieważ było to niezgodne z sumieniem chirurga, aby pozbywać się całkowicie z jego organizmu tak fascynującego i rzadkiego zwierzęcia. Kolejne operacje niestety nie były zbyt ryzykowne i człowiek ten po niedługim czasie zmarł. Bardzo podobne doświadczenie miał człowiek, u którego wykryto dość łatwy do usunięcia nowotwór. Po udanej operacji został on poinformowany przez lekarza, że nowotwór został usunięty w 95%, ponieważ chirurg sądzi, że 5% może, ale nie powinno sprawiać problemu. Ostatecznie wszystko powinno być dobrze. Wszyscy teraz pewnie zastanawiają się, co to są za niedorzeczne historie i co to właściwie ma wspólnego z naszym dzisiejszym fragmentem. Otóż ma wspólnego to, że wszystkie te historie łączy fakt, że pewna śmiertelnie poważna czynność została wykonana do końca i niesie ze sobą tragiczne konsekwencje. Nie tylko dla jednej osoby, ale dla wielu osób, a nawet wielu pokoleń. I taki jest właśnie główny problem w Księdze Sędziów. Niewykonanie pewnego nakazu Bożego w 100%. Zanim Izrael wszedł do Kanaanu, Bóg powiedział do nich takie słowa. Gdy Pan, Bóg twój wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi przed tobą wiele narodów, Chetyjczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, Chiwijczyków, Jebuzejczyków. 7 narodów liczniejszych i potężniejszych niż ty. I wydaje Pan Bóg twój tobie i ty je wytracisz. Obłożysz je klątwą. Nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. I cała narracja w Księdze Sędziów jest opisem konsekwencji niewypełnienia tego właśnie jednego nakazu. Ponieważ zamiast wziąć w posiadanie cały kraj, wygubić i wypędzić zamieszkujące go narody, Izraelici zawarli z nimi przymierza. Jeżeli masz wątpliwości co do tego, jeżeli masz problemy z tym, żeby czytać o tym, że to był nakaz wygubienia, wytracenia tych plemion, to mam nadzieję, że po dzisiejszym kazaniu trochę się to rozjaśni. Więc zamiast wziąć w posiadanie cały kraj, wygubić, wypędzić zamieszkujące go narody, zawarli z nimi przymierza. Tym samym wypełniając Boży nakaz, ale nie w pełni. Ostatecznie więc wcale tego nakazu nie wypełnili, ponieważ częściowe posłuszeństwo to jest pełne nieposłuszeństwo. Kiedy zerkniemy sobie do tekstu, to pierwsze 2 rozdziały naszej księgi, którymi się dzisiaj zajmiemy, przenoszą nas do czasów po śmierci Jozuego, który odnosząc często spektakularne zwycięstwa, wprowadził Boży lud do Kanaanu, do ziemi obiecanej. I te 2 pierwsze rozdziały są takim wprowadzeniem do treści całej księgi, przygotowaniem tła dla historii w tej księdze. Wszystko, co dzieje się do końca księgi, wyjaśnione jest w tych właśnie 2 pierwszych rozdziałach. Jeżeli zrozumiemy, co jest w tych 2 pierwszych rozdziałach, to będziemy w stanie zrozumieć treść całej księgi. Rozdział 1 podzielony jest na 2 równe części. Pierwsza z nich mówi o sukcesach i porażkach militarnych plemion w południowym Kanaanie, plemienia Judy i Symeona. Druga część opowiada o sukcesach i porażkach militarnych pozostałych plemion Izraela w północnej części Kanaanu. Ziemia Kanaan była podzielona na północną część kraju i w późniejszych czasach również w ten sposób Królestwo Izraela rozpadło się na północne Królestwo Izraela i południowe Królestwo Judy. Zobaczmy od wersetu 1, tą pierwszą część rozdziału 1. Podbój południowego Kanaanu. Po śmierci Jozuego pytali synowie izraelscy Pana, mówiąc: kto z nas ma wyruszyć pierwszy przeciwko Kananejczykom, aby walczyć z nimi? A Pan rzekł: Juda wyruszy. Oto dałem tę ziemię w jego ręce. Juda zaś rzekł do Symeona, swego brata: wyrusz ze mną do przyznanej mi losem ziemi i będziemy walczyli z Kananejczykami, a ja również wyruszę z tobą do przyznanej ci losem ziemi. I Symeon wyruszył z nim. Wyruszył więc Juda. Pan zaś wydał Kananejczyka i Perzyjczyka w ich ręce i pobili w Bezek 10 000 mężów. W Bezek napotkali Adoni Bezeka. Walczyli z nim i pobili Kananejczyków i Perzyjczyków. Lecz Adoni Bezek uciekł. Oni zaś gonili go i pochwycili i obcięli mu kciuki u rąk i nóg. Wtedy rzekł Adoni Bezek: 70 królów z obciętymi kciukami u rąk i nóg zbierało okruszyny pod moim stołem. Jak ja uczyniłem, tak odpłacił mi Bóg. Następnie przyprowadzili go do Jeruzalemu i tam umarł. Plemię Symeona, nieduże plemię, którego niewielki przydział terytorialny znajdował się wewnątrz terytorium plemienia Judy, tak jak w dzisiejszych czasach mamy powiat, który znajduje się wewnątrz terytorium województwa, plemię Symeona wyrusza razem z Judą na podbój południowego Kanaanu. I mamy tutaj na początek spektakularne zwycięstwo, które jednocześnie ukazuje sprawiedliwy sąd nad Adoni Bezekiem, czyli inaczej mówiąc panem Bezeku, którego zwyczajem było obcinanie królom innych plemion kciuków, po to, żeby uniemożliwić im używanie oręża czy jazdę konną. I dodatkowo dla upokorzenia ich kazał im zbierać okruchy chleba spod stołu, co jak możemy się domyślać jest niemal niewykonalne, kiedy nie ma się kciuków. Mamy więc tutaj dobry początek i przykładowe zwycięstwo Izraelitów. Dalej od wersetu 8 mamy zdobycie, właściwie podbicie Jeruzalemu, zdobycie Hebronu, Debiru. Od wersetu 17 zdobycie miasta Sefat, zdobycie Gazy, Aszkalonu, Ekronu, czyli górzystych terenów. Ale od wersetu 19 zaczynamy czytać już o porażkach. Werset 19. A Pan był z Judą, objął on w posiadanie góry, lecz nie wypędził mieszkańców dolin, gdyż ci mieli żelazne wozy. Werset 21. Synowie Beniamina, czyli niewielkie plemię, którego terytorium znajdowało się na skraju południowego Kanaanu, w rejonie Jeruzalem. Synowie Beniamina nie wypędzili Jebuzejczyków mieszkających w Jeruzalemie. I Jebuzejczycy mieszkają z synami Beniamina w Jeruzalemie aż do dnia dzisiejszego. I w drugiej połowie rozdziału pierwszego, czyli była pierwsza część, w drugiej połowie rozdziału pierwszego, od 22 wersetu, czytamy podobny scenariusz, ale o plemionach północnych. Również lud Józefa wyruszył do Betel, a Pan był z nimi. Zdobywają oni Betel w zupełnie niewłaściwy sposób, za chwilę o tym powiemy. I dalej od tej chwili czytamy właściwie o samych porażkach północnych plemion. Werset 27, zobaczcie ze mną. Manases zaś nie posiadł Betrzean, ani Tanak, ani nie wypędził mieszkańców Dor, ani mieszkańców Ibleam, ani mieszkańców Megido. Kananejczycy więc dołali utrzymać się w tej ziemi. Werset 29, kolejne plemię. Również Efraim nie wypędził Kananejczyków mieszkających w Gezer. Kananejczycy mieszkali więc wśród nich w Gezer. Gezer to było kluczowe miasto, które łączyło szlaki północne, szlaki północ-południe, wschód-zachód. Było kluczowe, żeby zdobyć kontrolę nad tym miejscem. Werset 30. Zebulon nie wypędził mieszkańców Kitron, mieszkańców Nahalol. 31. Asher nie wypędził mieszkańców Akko, pozostałych miast regionu. Werset 33. Naftali nie wypędził mieszkańców Bet-Szemesz i mieszkańców Bet-Anat. I w końcu w wersecie 34 czytamy, że również plemię Dana nie osiągnęło sukcesu, ale zostało wyparte w górskie okolice. Czyli północne plemiona, podobnie jak południowe plemiona, pomimo początkowego, jakby się wydawało, sukcesu, niestety nie były w stanie wypełnić Bożego nakazu o wypędzeniu czy wygubieniu narodów Kanaanu, nie zyskując tym samym kontroli nad strategicznymi miastami regionu. Teraz pierwsze 5 wersetów rozdziału 2 daje nam interpretację tych wydarzeń. Dlaczego tak się stało? Co jest przyczyną tej porażki? Co jest przyczyną niewypełnienia tego nakazu? Werset 1 rozdziału 2. I wstąpił anioł pański z Gilgal do Bochim i rzekł: wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, mówiąc: nie naruszę przymierza mego z wami na wieki. Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? Przeto ja powiadam, nie wypędzę ich spośród was. Będą wam wrogami, a ich bogowie będą dla was sidłem. Gdy tedy anioł pański wyrzekł te słowa do wszystkich synów izraelskich, lud podniósł swój głos i zapłakali. I nadali tej miejscowości nazwę Bochim i złożyli tam panu ofiarę. Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu. To jest prawdziwy powód, dla którego Izrael nie mógł wypędzić tych narodów. Zawarli oni przymierza z narodami, z którymi pod żadnym pozorem nie mieli się sprzymierzać. I ich nastawienie do tych ludów widać już od wersetu 22, gdzie lud Józefa zdobywa Betel, ale tak jak powiedzieliśmy, w niewłaściwy sposób. Również lud Józefa wyruszył do Betel, a Pan był z nimi. Synowie Józefa przeprowadzili w Betel wywiad, a miasto to nazywało się przedtem Luz. Wywiadowcy zobaczyli męża wychodzącego z miasta i rzekli do niego: pokaż nam wejście do miasta, a okażemy ci łaskę. Oczywiście chodzi o wejście, ukryte wejście do miasta, nie bramy miasta. Pokaż nam wejście do miasta, a okażemy ci łaskę. On pokazał im wejście do miasta, oni zaś wybili mieszkańców miasta ostrzem miecza. Lecz męża tego wraz z całą jego rodziną puścili wolno. Mąż ten udał się do ziemi Chetejczyków, zbudował miasto i nazwał je Luz. Taka jest jego nazwa aż do dnia dzisiejszego. Dlaczego było to wątpliwe zwycięstwo? Słowa pokaż nam wejście do miasta, a okażemy ci łaskę, świadczą o tym, że oni zawarli z tym człowiekiem przymierze. Ponieważ słowo łaska tutaj odnosi się do przychylności w ramach przymierza. I czytamy tutaj, że człowiek ten wraz z całą rodziną, czyli mogło to być nawet w tamtych czasach kilkadziesiąt osób, może nawet 100 osób, udało się do ziemi Chetejczyków, zbudował miasto i nazwał je Luz. To nie jest zwycięstwo. I to nie jest posłuszeństwo. To jest tylko przeniesienie tego pogańskiego miasta w inne miejsce. Jeden z komentatorów powiedział: fizyczne Luz przestało istnieć, ale duchowe Luz istniało w dalszym ciągu, w innym miejscu. Również werset 28 dobitnie pokazuje, jakie było nastawienie Izraelitów do wykonania nakazu Pana o tym, żeby wypędzić te narody, żeby nie zawierać z nimi przymierza. Gdy zaś Izrael się wzmocnił, narzucił Kananejczykom pańszczyznę, ale ich nie wypędził. Zobaczmy, że byli oni w stanie ich wypędzić, bo przecież wzmocnili się na tyle, żeby ich zniewolić, żeby narzucić im pańszczyznę, ale z jakiegoś powodu ich nie wypędzili. I Bóg mówi, że to i ja powiadam, nie wypędzę ich spośród was. Będą wam wrogami, a ich bogowie będą dla was sidłem. I dalsza część rozdziału drugiego to jest podsumowanie tego, o czym czytamy w pierwszym rozdziale. Tego, o czym mówiliśmy do tej pory. To jest tak jakby druga strona tej samej monety. Jest to podsumowanie i ukazanie konsekwencji tego grzechu nieposłuszeństwa, tego zawarcia przymierza z tymi pogańskimi narodami. A konsekwencją tego grzechu będzie postępujący moralny upadek Bożego ludu według pewnego cyklu, który będzie powtarzał się przez całą Księgę Sędziów. I ten cykl wygląda następująco. Bałwochwalstwo, grzech Izraela, spowodowany przejęciem praktyk religijnych tych pogańskich ludów. Boży sąd w postaci najazdów przez otaczające ludy. Upamiętanie Bożego ludu i wołanie do Boga o pomoc. Boża przychylność, Boży ratunek od wrogów poprzez powołanie lokalnego przywódcy, tak zwanego sędziego, stąd Księga Sędziów, i chwilowy odpoczynek. I potem powtórzenie tego samego cyklu. Powrót do bałwochwalstwa, Boży sąd, upamiętanie, ratunek, odpoczynek. I w dalszej części księgi zobaczymy, że niestety cykl za cyklem stan Bożego ludu pogarsza się. Księga ta zaczyna się od współpracy między plemionami Izraela, a kończy się na międzyplemiennej masakrze pomiędzy plemionami Izraela. Historia tej księgi to jest historia ludu, w którym bez prowadzenia króla każdy robi to, co mu się wydaje dobre w jego oczach. W tej księdze ani człowiek, ani nawet Bóg nie jest już królem Bożego Królestwa. I historia tej księgi to jest skierowana w dół spirala postępującego moralnego upadku. Przeczytajmy teraz od wersetu 6, drugi rozdział. A gdy Jozue rozpuścił lud i synowie izraelscy poszli, każdy do swojego dziedzictwa, aby objąć ziemię w posiadanie, lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego, oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł licząc 110 lat. Pogrzebano go w obrębie jego dziedzictwa w Timnat Heres, na Pogórzu Efraimskim, na północ od góry Gasz. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela, zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom. Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela. Wydał ich więc w rękę łupieżców, którzy ich upili, i zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów, i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. Dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Pańska przeciwko nim na ich nieszczęście, jak zapowiedział Pan i jakim Pan poprzysiągł, i utrapił ich bardzo. Wtedy Pan wzbudzał sędziów i ci ratowali ich z rąk ich łupieżców. Lecz nawet swoich sędziów nie słuchali, tylko cudzołożyli, idąc za innymi bogami, i oddawali im pokłon. Rychło zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przykazań Pana. Oni tak nie postępowali. Ilekroć zaś Pan wzbudzał im sędziów, to Pan był z tym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów, póki żył ten sędzia, gdyż Pan litował się nad ich skargami na ich gnębicieli i ciemiężców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i postępowali jeszcze gorzej niż ich ojcowie, idąc za innymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon. Nie zaniechali żadnego ze swych czynów i upartych postępków. I zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelowi, więc mówił: ponieważ naród ten przekroczył postanowienia przymierza ze mną, jakie zawarłem z ich ojcami, i nie usłuchali głosu mojego, więc ja nie wypędzę już przed nimi żadnego z narodów, jakie pozostawił Jozue, gdy umierał, aby przez nie doświadczyć Izraela, czy będą strzec drogi Pana i po niej kroczyć, jak strzegli jej ich ojcowie, czy nie. Dlatego Pan pozostawił w spokoju te narody, nie wypędzając ich zaraz i nie dał ich w ręce Jozuego. Teraz chciałbym, żebyśmy zastanowili się, czego właściwie możemy nauczyć się z naszego obszernego fragmentu. Lekcja numer jeden brzmi: jeden grzech może być przyczyną wielu nieprzyjemnych konsekwencji. Jeden grzech może być przyczyną wielu nieprzyjemnych konsekwencji. Zobaczmy, jak wielkie konsekwencje niosło za sobą złamanie Bożego nakazu. I te konsekwencje nie dotknęły nie tylko tych, którzy aktywnie zbuntowali się przeciwko Bogu, ale wszystkich wokół, również późniejsze pokolenia. Ponieważ to dzieci tych ludzi, którzy zawarli przymierza z tymi pogańskimi plemionami, na własnej skórze odczuły konsekwencje grzechu ich ojców. Bo to, co się dzieje w dalszej części księgi, to była rzeź. Wszelki możliwy rodzaj moralnego zepsucia. Jednym z ważnych wątków w tej księdze jest Boże miłosierdzie, które Bóg w dalszym ciągu okazuje swojemu ludowi pomimo nieposłuszeństwa. I chciałbym, żebyśmy tutaj zwrócili na coś uwagę. To, że Bóg wybacza nasz grzech, nie znaczy, że zawsze zwalnia nas z poniesienia konsekwencji wynikających z tego grzechu. To, że Bóg wybacza nasz grzech, nie znaczy, że zawsze zwalnia nas z konsekwencji tego grzechu. Na przykład, jeżeli zdradzisz współmałżonka i będziesz mieć nieślubne dziecko pochodzące ze zdrady, jeżeli żałujesz, szczerze żałujesz, jeżeli jest w tobie szczere upamiętanie, to Bóg ci wybaczy. Być może nawet współmałżonek ci wybaczy. I takie historie są. Ale wasze życie już nigdy nie będzie wyglądać tak samo. Będziesz musiała żyć z konsekwencjami tego grzechu, pomimo tego, że żałujesz, że Bóg ci wybaczył i że nigdy więcej nie popełnisz takiego samego grzechu. Mało tego, nie tylko ty będziesz żyć z konsekwencjami tego grzechu, ale cała twoja rodzina, osoba, z którą zdradziłeś współmałżonka, i dziecko, które się urodzi, które prawdopodobnie nigdy nie będzie miało normalnej rodziny. Jeden grzech może być przyczyną wielu nieprzyjemnych konsekwencji. Nie tylko dla nas, ale i dla wielu innych ludzi, którzy tego samego grzechu nie popełnili. Druga lekcja z naszego fragmentu, bardzo podobna do tej, brzmi: jeden grzech może być przyczyną wielu grzechów. jeden grzech może być przyczyną wielu grzechów. W Księdze Kapłańskiej, w 18 rozdziale czytamy, jest to strona 131. Osiemnasty rozdział, strona 131, od pierwszego wersetu. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, ja Pan jestem Bogiem waszym. Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. Nie czyńcie też tak, jak się czyni w ziemi kananejskiej, do której was prowadzę. Nie postępujcie według ich obyczajów. I dalej mamy tutaj całą długą listę grzechów, głównie seksualnych, które praktykowały ludy Kananu. Nie będziemy tego wszystkiego czytać, ale przytoczę tutaj tylko kilka z tej listy. Kazirodztwo, czyli stosunki seksualne z bliskimi osobami, z rodziny, na przykład z matką, ojcem czy siostrą. Ofiary z dzieci. Z potomstwa swego nie będziesz oddawał żadnego na ofiarę dla Molocha. Nie będziesz przez to bezcześcił imienia Boga swojego. Jam jest Pan. Nie wiem, czy wiecie, jak wyglądało składanie ofiar Molochowi. Posąg Molocha przedstawiał siedzącą na tronie kilkumetrową postać z głową byka, z wyciągniętymi przed siebie ramionami. I wewnątrz tego posągu był piec, w którym rozpalano ogień. I na rozgrzane do czerwoności te ręce tego Molocha kładło się niemowlę, które potem płonęło żywcem. I żeby zagłuszyć przeraźliwy krzyk, wokoło grano na bębnach i innych instrumentach. I rodzice nie mogli pokazać, nawet uronić łzy, ponieważ to miała być ofiara dobrowolna. I za taką ofiarę Moloch obiecywał oczywiście błogosławieństwo. Takie rzeczy czyniły te narody. Dalej na liście mamy homoseksualizm. Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. Zoofilia. Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem. Poprzez to stałeś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nimi parzyć. Jest to ohyda. Posłuchajmy, co mówi werset 24. Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które ja przed wami wypędzam. Jeżeli myślisz, że te narody, które Izrael miał wypędzić z Kananu, to były takie biedni, niewinni ludzie, to werset 24 mówi jasno, że wcale tak nie było. To byli barbarzyńcy. I teraz przez ten jeden grzech, czyli przez niewypędzenie tych narodów z Kananu, Izrael otworzył się na wpływ otaczających go ludów. Otworzył się na ich praktyki, otworzył się na ich bezbożną kulturę, jeżeli to w ogóle można nazwać kulturą. Bo były miejsca, gdzie Izraelici mieszkali razem w jednym mieście z tymi plemionami. Po jakimś czasie mogło się okazać, że oto Jahwe nie bardzo nam błogosławi. Ale w tym samym czasie obcy Bóg błogosławi poganom obficie. Daje im plony, daje im zwycięstwa, daje im stabilizację. Może zatem spróbujmy tak tylko na chwilkę. Będziemy czcić i Jahwe, i Bala i zobaczymy, co się stanie. Bo Bal jest tolerancyjnym Bogiem, nie wymaga, żeby czcić wyłącznie Jego. I potem poprzez zacieśnianie więzi z tymi poganami mogli oni wejść w interesy, mogli oni skorzystać z ich osiągnięć technologicznych, mogli zawierać korzystne związki małżeńskie, bo bardzo często okazywało się, że w ogóle częścią jakiejś transakcji było zawarcie związku małżeńskiego. A potem pojawiały się problemy. W jakiej religii wychowasz swoje dzieci? Bala czy Jahwe? Może wychowasz ich w obu religiach. Przecież każdy Bóg oferuje coś ciekawego, coś wartościowego. Jahwe przyjmuje ofiary z płodów ziemi. Moloch przyjmuje ofiary z dzieci. Pojawiają się inne problemy. Gdzie zjecie rodzinny obiad? Jakie mięso będziecie tam jeść? Mięso z krwią ofiarowane bożkom, czy mięso składane na ofiarę Jahwe? Pojawiają się kompromisy. Jakie święta w rodzinie będziecie świętować? Któremu z rodzinnych bogów złożysz ofiarę na święto żniw? Izraelskiemu Bogu czy kananejskiemu Bogu? I takie właśnie praktyczne kwestie z powodu tego jednego tylko grzechu w przeszłości będą coraz bardziej i bardziej powodować kompromisy i odejście od Boga do bałwochwalstwa. Jeden grzech może powodować wiele grzechów. Skoro już o relacjach rodzinnych wspomnieliśmy, zobaczmy także, że nie tylko przez ten jeden grzech Izrael sprowadził na siebie nieszczęście. Zobaczmy jeszcze jeden przykład tego, jak jeden grzech może być przyczyną kolejnych grzechów. Przeczytajmy drugi rozdział od wersetu 6 w Księdze Sędziów, 266. A gdy Jozue rozpuścił lud i synowie izraelscy poszli każdy do swojego dziedzictwa, aby objąć ziemię w posiadanie, lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich dokonał Pan dla Izraela. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł licząc 110 lat. Pogrzebano go w obrębie jego dziedzictwa w Timnat Heres, na pogórzu efraimskim na północy od góry Gasz. Werset 10. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co uczynił dla Izraela, zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom. Zobaczmy, że grzechem Izraela tutaj był brak wychowania w wierze kolejnych pokoleń. A gdy również całe to pokolenie wymarło, które znało Pana i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela, dlaczego nie znało? Nikt ich nie nauczył. Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Porażką Izraela było nienauczenie kolejnych pokoleń, ich dzieci, poznania Pana, przestrzegania Bożej woli, przestrzegania Bożych przykazań, poznania historii tego, jak Bóg wyprowadził ich z Egiptu. Nie będziemy tutaj teraz nurkować do całego dekalogu, ale ja chciałbym wziąć za przykład tylko jedno przykazanie, które zarówno wtedy, jak i w dzisiejszych czasach wydaje się być kluczowe, a którego nieprzestrzeganie może przynieść tragiczne konsekwencje w życiu chrześcijan. I może to was wszystkich zdziwi, ale mam na myśli przykazanie czci ojca swego i matkę swoją. Jest to przykazanie skierowane bezpośrednio do dzieci oczywiście, ale pośrednio do rodziców, jak wszystkie inne przykazania, bo tak jak uczymy nasze dzieci przestrzegać wszystkich innych przykazań dekalogu, uczymy ich nie kraść, uczymy ich nie kłamać i tak dalej, tak i tego przykazania musimy nauczyć ich przestrzegać. Jestem pewien, że to jak to robimy i czy to robimy jest kluczowe zarówno w relacji rodzic-dziecko, jak i w relacji dziecko-Bóg. Bo jak chcesz nauczyć dziecko czcić Boga, którego nie widać, jeżeli nie jesteś w stanie nauczyć go czcić rodziców, których widać? Dzieci nie szanują swoich rodziców z natury. Może ich kochają? Nie mówię, że nie. Może przywiązują się do nich, ale w naturalny sposób ich nie szanują, ponieważ nie potrafią. Wyssali to z mlekiem matki. Tak jak nie potrafią czytać i pisać i trzeba ich tego nauczyć, tak nie potrafią szanować rodziców i trzeba ich tego nauczyć. Niektóre dzieci są bardziej zbuntowane, trudniej im idzie taka nauka, innym przychodzi to łatwiej. Ale w obu przypadkach mamy obowiązek nauczyć ich czcić rodziców. I porażka na tym polu może powodować porażkę w wychowaniu pod każdym innym względem, w szczególności jeżeli chodzi o wychowanie w wierze. Jak człowiek, który nie ma posłuchu swoich dzieci, może nauczyć ich czegoś o Bogu? I ten jeden grzech może być później przyczyną wielu innych gorszych grzechów. No skoro już jesteśmy przy takich trudnych sprawach rodzinnych, tak to nazwijmy, to prowadzi nas do trzeciej lekcji. Więc jeden grzech może być przyczyną wielu nieprzyjemnych konsekwencji. Jeden grzech może być przyczyną wielu grzechów. I lekcja numer 3. Trudności są wymówką dla grzechu, kiedy służysz Wszechmogącemu Bogu. Trudności są wymówką dla grzechu, kiedy służysz Wszechmogącemu Bogu. Wróćmy na moment do fragmentu z pierwszego rozdziału, werset 19. Czytamy: a Pan był z Judą, objął on w posiadanie góry, lecz nie wypędził mieszkańców dolin, gdyż ci mieli żelazne wozy. Żelazne rydwany Kananejczyków nie były przydatne w górzystym terenie, dlatego tam Izrael odnosił zwycięstwa. Ale w dolinach dawały te żelazne rydwany ogromną przewagę. Wydaje się więc to całkowicie rozsądnym wytłumaczeniem dla nieposłuszeństwa Izraela. No oni byli bardziej zaawansowani technicznie, tak? Mieli silniejszą armię. Mieli żelazne rydwany. Wydaje się to całkiem rozsądne wytłumaczenie. I odpowiedź brzmi: nie, jeżeli służysz Wszechmogącemu Bogu, który dał ci obietnicę. Czytaliśmy już tę obietnicę. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 7 mówi: gdy Pan Bóg twój wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, Bóg wypędzi przed tobą wiele narodów. 7 narodów liczniejszych i potężniejszych niż ty. I wyda je Pan Bóg twój tobie i ty je wytracisz. Bóg dał swojemu ludowi w Starym Przymierzu obietnicę, ale oni wybrali nieposłuszeństwo. Oni nie wykorzystali, nie skorzystali z tej obietnicy. I w Nowym Przymierzu Bóg daje nam obietnicę i my często zapominamy z nich skorzystać. Jeżeli więc wlazłeś już w jakiś grzech i siedzisz w nim po uszy, i jesteś narodzonym na nowo Bożym dzieckiem, to Bóg nie pozostawi cię bez pomocy. Musisz to wiedzieć. Bóg nie opuści cię. Wszechmogący Pan, któremu służysz, ulituje się nad tobą, patrząc na twój mizerny stan. To się nazywa miłosierdzie. Bóg patrzy na twoją słabość i lituje się nad tobą. I Bóg pomoże ci wyjść z grzechu, który się uwikłałeś, ale Nowy Testament mówi o tym, że nie bez twojej ufności Mu, nie bez twojego upamiętania i nie bez twojego zaangażowania. Izrael nie miał Ducha Świętego na stałe, Bóg powoływał jedynie sędziów i Duch Boży był z nimi czasowo. Ale my, dzięki Jezusowi, mamy Ducha Świętego na stałe, który uzdalnia nas do zwyciężania naszych słabości i grzechów, ale z naszą ufnością, naszą pokutą i naszym zaangażowaniem. To nie jest tak, że będziesz siedzieć z założonymi rękami, grzeszyć i jeszcze cieszyć się z tego grzechu, a Duch Święty będzie automatycznie cię uświęcać bez naszej pracy. Trudności są wymówką dla grzechu, kiedy służysz Wszechmogącemu Bogu, który dał obietnicę. Czasami nasze wymówki wyglądają całkowicie sensownie. Czasem grzech wygląda całkowicie sensownie, jak na przykład w przypadku wzięcia w niewolę Kananejczyków przez Izraelitów. No oni mają żelazne wozy. Pierwszy rozdział, werset 28. Gdy zaś Izrael się wzmocnił, narzucił Kananejczykom pańszczyznę, ale ich nie wypędził. Albo werset 35. Amorejczycy zdołali się utrzymać w niektórych miastach, lecz ręka rodu Józefa zaciążyła nad nimi i odrabiali dla nich pańszczyznę. Pańszczyzna to była doskonała, całkowicie sensowna opcja z punktu widzenia narodu, który podbijał nowy kraj. Będą na nas pracować, naprawią nam ekonomię, będą pracować na nasze emerytury. Wszyscy skorzystamy z tego. Ale czy taki był Boży nakaz, żeby odrabiali pańszczyznę? No to jest trochę tak, jakby być handlarzem narkotyków i po nawróceniu nie przestać handlować narkotykami, bo dzięki sporym zarobkom można teraz wspierać Kościół. Albo to jest tak, jakby mieć członka Kościoła, który jest bogaty, dużo daje Kościołowi, ale kiedy publicznie trwa w grzechu, nie zdyscyplinować go i nie skreślić go z listy członków, bo byłoby to ze szkodą dla budżetu Kościoła. No z punktu widzenia skarbnika jest to całkowicie sensowne. Niestety nie zawsze to, co sensowne, jest zgodne z Bożą wolą. A więc jeden grzech może być przyczyną wielu nieprzyjemnych konsekwencji. Jeden grzech może być przyczyną wielu grzechów. Trudności są wymówką dla grzechu, kiedy służysz wszechmogącemu Bogu. I lekcja numer 4 z naszego fragmentu brzmi: możesz wyglądać jak zwycięzca, a faktycznie być przegranym. Możesz wyglądać jak zwycięzca, faktycznie być przegranym. Zobaczcie, że w momencie, kiedy Izrael narzucił Kananejczykom pańszczyznę, zapewne w ich własnych oczach i w oczach ich sąsiadów, sąsiednich narodów, oni wyglądali jak zwycięzcy. Wyglądali na potężny, zwycięski naród, który jest w stanie zniewolić inne narody i zmusić ich do pracy za siebie. Ale Boża perspektywa jest zupełnie inna i w Bożych oczach byli oni tak naprawdę wielkimi przegranymi z powodu nieposłuszeństwa. Konsekwencji tego nieposłuszeństwa jeszcze w tej chwili nie było widać. Nadal wyglądali jak zwycięzcy, ale Bóg już w tym momencie w swoim ręku trzymał plan strategiczny sprowadzenia sądu na swój lud, na mocy jego przymierza. Przez pewien czas Bóg wstrzymywał karę dla swojego narodu i Izraelici przez chwilę wyglądali jak zwycięzcy. I także my w dzisiejszych czasach możemy czasem obserwować tę prawdę. Na przykład człowiek, który jeździ autem z fałszywym badaniem technicznym, zrobionym po prostu gdzieś po znajomości. Myśli, że jest zwycięzcą, że wszystkich oszukał, że wszystkich przechytrzył, ale dowie się, że jest przegranym, kiedy wciśnie pedał hamulca i pękną przewody hamulcowe i zabije siebie i innych ludzi. Tamten sąsiad, któremu wygląda na to, że wszystko się udaje, bo prowadzi nielegalny biznes, może wyglądać jak zwycięzca, wszak Bóg mu błogosławi, ale w oczach Bożych jest przegrańcem. Może ten pastor, który porywa tłumy, wszyscy go lubią, tak wspaniale mu się powodzi, wygląda jak zwycięzca, ale nawet jego zbór, czy jego żona nie wiedzą, że od lat trwa w grzechu seksualnym, że prowadzi podwójne życie i w rzeczywistości nie jest zwycięzcą, ale pokonanym. Pokonanym przez grzech. Może w tamtym kościele za rogiem są pewne spektakularne owoce. Może się rozwijają. Może mają wielu członków, może mają wiele służb, może są bogaci, kupili budynek. Ale jednocześnie wyznają fałszywą doktrynę, która bluźni Bogu, która jest odstępstwem od Bożej woli. Być może z zewnątrz dla świata i dla niektórych chrześcijan wyglądają oni jak zwycięzcy. Ale w oczach Bożych są przegranymi. Jak zbór w Laodycei z Księgi Objawienia, który świetnie prosperował pod względem finansowym. A o którym czytamy, Jezus mówi: ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, abyś nią namaścił oczy twoje, abyś przejrzał. Taki bogaty, wspaniały Kościół A Jezus mówi o nim: nędzarz, biedak, ślepy, nagi. Taki bogaty, wspaniały spór, w którym niestety nie ma Jezusa. Jezus jest za drzwiami. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jezus jest za drzwiami. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Możesz wyglądać w swoich oczach i w oczach wielu ludzi jak zwycięzca, ale Bóg wie o tobie wszystko. Bóg wie o twoim życiu wszystko i wie, czy jesteś zwycięzcą, czy przegranym. To prowadzi nas do pewnego wniosku, który może być streszczeniem tego wszystkiego, co powiedzieliśmy. Jeśli chcecie, nazwijcie to lekcją numer 5. Częściowe posłuszeństwo to pełne nieposłuszeństwo. Częściowe posłuszeństwo to pełne nieposłuszeństwo. Częściowe posłuszeństwo to jest fałszywe zwycięstwo i prawdziwe odstępstwo od Bożej woli. Izraelici prawie wypełnili Boży nakaz. Wiemy z reklam, że prawie robi wielką różnicę. I ich częściowe posłuszeństwo było pełnym nieposłuszeństwem. Ci ludzie, o których mówiliśmy na wstępie, którzy tylko częściowo zatruli swoje uprawy, nawet jeżeli zrobili to w 99%, oni nie byli w 99% posłuszni zawartej umowie, ale byli w 100% nieposłuszni tej umowie. Sprowadzili nieszczęście na siebie, na cały kraj. Albo ten lekarz, który usunął 95% raka. On nie wykonał zadania ratowania ludzkiego życia w 95%. On w 100% go nie wykonał, bo ten człowiek umarł. Ale tak właśnie poważny jest grzech w oczach Bożych. Wszystko albo nic. I tak poważne konsekwencje może powodować w życiu każdego z nas. W związku z tym na koniec chciałbym powiedzieć coś, co powinno cisnąć się nam na usta z punktu widzenia nowego przymierza, w którym my jako chrześcijanie żyjemy. W obliczu tak bezkompromisowego Bożego stanowiska wobec grzechu. Wszystko albo nic. W obliczu naszych nieprzeliczonych grzechów, które popełniamy świadomie, a wiele z nich nawet zupełnie nieświadomie, nawet nie wiemy, że grzeszymy. Bogu dzięki za Jezusa, który wstawia się za nami u Ojca. Bogu dzięki za przebłagalną ofiarę Jezusa na krzyżu, dzięki której nasze grzechy są przebaczone, wymazane całkowicie z łaski, przez naszą ufność. Bogu dzięki za Ducha Świętego, który jest w nas i pośród nas, a który uzdalnia nas do uświęcania się. Izrael w Kananie rozpoczął proces moralnego upadku, nazwijmy to odczłowieczania się. Po nawróceniu Duch Święty rozpoczyna w nas proces duchowego wzrostu i uczłowieczania się, czyli upodobniania się do obrazu Jezusa, do doskonałego wzoru człowieczeństwa. Abraham umarł, Izaak umarł, Jakub umarł, Józef umarł, Mojżesz umarł, Aaron umarł, Jozue umarł. Ale Bóg był ze swoim ludem cały czas i przygotowywał go na nadejście króla. A kiedy ten jedyny król przyszedł i powołał swoich uczniów, mowa o Jezusie, to potem Paweł umarł, Piotr umarł, apostoł Jan umarł, wszyscy inni. Ale Jezus umarł i zmartwychwstał i żyje i jest z nami poprzez Ducha Świętego. I nie porzuca swojego ludu i uzdalnia nas poprzez Ducha Świętego do posłuszeństwa mu. Jemu niech będzie chwała. Amen.